Gośćmi magazynu pożytecznych są dzisiaj Maja Kamińska-Kołota, prezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego, Dorota Skoneczna, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie i Janna Biczak, surdo- i tyflopedagog. Pani współpracuje pracuje w poradni i współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych. Nasze spotkanie zaczniemy od tego, czy dużo pieniędzy dostajecie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje działania Polskiego Związku Głuchych w dużej mierze. Ostatni projekt, mówiąc językiem znaku z uśmiechem, na lata 2017-2019 już dobiega końca, skończy się 31 marca 2019 roku. I ten projekt zakładał rehabilitację społeczną osób dorosłych oraz kompleksową rehabilitację dla dzieci z wadą słuchu. Dzieci w ramach tej rehabilitacji miały rehabilitację SI, czyli integracji sensorycznej, rehabilitację pedagogiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną. Kompleksową rehabilitację, też miały spotkania z psychologiem, także była to bardzo kompleksowa rehabilitacja. Osoby dorosłe także miały udzielaną pomoc w postaci rozmów z psychologami, prawnikami, także naprawdę kompleksowa rehabilitacja i tutaj bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników.
Łatwo się współpracuje z PFRON-em? Trudno.
Trudno. No jest to dużo papierologii, tak? Trzeba masę dokumentów wypełnić, żeby można było realizować projekt.
A poradnia również korzysta z pieniędzy PFRON-owskich?
Nie, poradnia realizuje głównie usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym beneficjentem jest tutaj nasz organ założycielski, czyli Polski Związek Głuchych. My uczestniczymy w realizacji tych projektów, natomiast tutaj terapeuci bezpośrednio są zatrudniani przez organ nasz nadrzędny. Także tutaj jest taki wyraźny podział, tak? To, co jest na rzecz NFZ-u, to realizuje przychodnia, natomiast środki zewnętrzne, pomocowe tutaj realizuje Polski Związek Głuchych, Oddział Zachodniopomorski przy Wojska Polskiego.
Czy poradnia to potrzebna placówka dla waszej organizacji?
Bardzo potrzebna, bo jest tu rehabilitacja dzieci od najmłodszego. Nawet zaraz, jeżeli dziecko ma wklejoną kartkę, że coś się dzieje ze słuchem po urodzeniu, po przebadaniu w szpitalu, trafia automatycznie do naszej poradni i tam już jest objęte kompleksowym działaniem, kompleksową rehabilitacją. Przede wszystkim najpierw badaniami, później rehabilitacją. I ono jest zaopiekowane aż do 18 roku życia.
No, później, nawet dalej.
Nawet dalej. Tak, ja chciałam dokończyć. Nawet dalej jest zaopiekowane. I tutaj ogrom pracy terapeutów, lekarzy, jest to najbardziej profesjonalna, tym bardziej, że nasza poradnia działa już od ponad 50 lat.
Ma doświadczenie.
Ma ogromne doświadczenie.
Jeśli mogłabym doprecyzować, proszę Państwa, tak naprawdę poradnia, realizując projekt Owsiaka, osiągnęła Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o diagnostykę noworodków. Wszyscy lekarze, laryngolodzy w Polsce mogą tutaj potwierdzić to, że Polska dzięki realizacji programu przesiewowych badań słuchu ma w tej chwili najlepsze wskaźniki na świecie, jeżeli chodzi o wyłapywanie dzieci tutaj z niedostatkami w tym zakresie. My bardzo aktywnie bierzemy w tym udział, dlatego że dzieci, które w jakikolwiek tylko sposób na oddziale noworodkowym zostanie stwierdzona jakikolwiek potrzeba dalszego pogłębionego badania, taki noworodek z całego województwa tutaj trafia właśnie do naszej poradni. Rocznie badamy, diagnozujemy ponad 1000 noworodków i spośród tej grupy niestety statystyka pokazuje, że 15 do 20 kilku noworodków rocznie niestety ma stwierdzone niedosłuchy na tyle głębokie, które wskazują na konieczność w pierwszej kolejności właśnie aparatowania. Niektóre przypadki wymagają także implantowania i tutaj dzięki temu, że współpracujemy bardzo mocno z kliniką otolaryngologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki temu, że pracują u nas także specjaliści, którzy sami bezpośrednio dokonują zabiegów, takie połączenie, taka współpraca gwarantuje tym dzieciom, rodzinom naprawdę bardzo kompleksową i profesjonalną opiekę.
Tutaj, kiedy pani powiedziała o tym, że trafiają tutaj małe dzieciaczki, niemowlaki, trafiają pod opiekę waszych specjalistów, to tak się uśmiechnęłam, bo przypomniałam sobie, kiedy mój syn był niemowlakiem i jak nie reagował na dźwięki otoczenia, to znajomi mi podpowiedzieli, weź dwie przykrywki, tak zderz ze sobą, jak zareaguje, to znaczy, że słyszy, jak nie zareaguje, to znaczy, że nie słyszy.
Tak, to jest prawda. Powiem tak, to są najlepsze testy i obserwacje rodziców, bo no niestety żaden aparat jakby tutaj nie będzie sprawował całodobowej opieki nad dzieckiem i te obserwacje rodziców, opiekunów w pierwszym okresie życia są bezcenne, ale chcę powiedzieć, że w dalszym okresie życia, czyli te niedobory słuchu nabyte, no niestety wymagają bacznej obserwacji nauczycieli. Właśnie w okresie nauczania początkowego jest potrzeba ogromnej edukacji tego środowiska, bo kto jak nie nauczyciel spędza najwięcej godzin z dziećmi, jest najbardziej tutaj bacznym obserwatorem postępów w nauce. Także widzimy efekty jakby pracy z nauczycielami, szczególnie w gminie Wolin, gdzie od wielu, wielu lat jeździmy i nie tylko badamy dzieci w pierwszych klasach, ale również rozmawiamy z nauczycielami, informujemy, co decyduje o tym, co może decydować o tym, że dziecko nieco słabiej się uczy. Mamy powiaty, gdzie lekarzy specjalistów jest bardzo mało. I niestety dostępność tych usług diagnostyki specjalistycznej jest niska, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś, kto mieszka bardzo daleko, dysponuje skromnym budżetem, będzie w stanie wybrać się na całodniową wycieczkę do Szczecina, żeby z kolei umówić się na wizytę, czekać. No, jest to pewien wysiłek i nie każdy ma świadomość potrzeby wykonania tego wysiłku, a czasem i po prostu środki finansowe nie pozwalają na to. A niestety niedosłuchy są bardzo, bardzo częstą przyczyną tego, że dzieci uczą się gorzej, rozwijają się gorzej. Pokładamy nadzieję w programach profilaktycznych, które, jak mam nadzieję, w zakresie niedoborów słuchu i mowy będą realizowane w przyszłości.
A te programy to trzeba zgłaszać, czy te projekty pisać właśnie do PFRON-u i do NFZ-u?
Tutaj PFRON akurat nie ma profilaktyki wczesnej diagnozy. PFRON już działa w kierunku osób, które mają stwierdzoną niepełnosprawność, czy dzieci, czy osoby dorosłe. Także
czyli tutaj pieniądze samorządowe?
To znaczy, prawda jest taka, że w obszarze Narodowego Funduszu Zdrowia jest według mojej wiedzy rezerwowana pula środków na profilaktykę zdrowotną. Tutaj bardziej należałoby się spodziewać uruchomienia środków z NFZ-u, tak jak ma to rację w przypadku profilaktyki zachorowania na raka szyjki macicy, czyli wykonujemy cytologię w ramach NFZ-u, profilaktyka zachorowania na raka sutka, gdzie prowadzona jest profilaktyka. Tak samo właśnie w przypadku słuchu należałoby się spodziewać programów ze strony NFZ-u. Bo proszę pamiętać, że PFRON nie finansuje tych obszarów, które zarezerwowane są dla tak. NFZ-u. Z kolei powiaty też nie za bardzo mają odwagę do tego, aby w tą tematykę wchodzić. Dlatego trudno mi dzisiaj wskazać palcem bardziej niż NFZ kogokolwiek innego, kto byłby adresatem naszych postulatów.
Ja jeszcze bym chciała tutaj uzupełnić wypowiedź pani dyrektor dotyczącą grupy dzieci, którymi się zajmujemy w ośrodku, dlatego że to nie są tylko i wyłącznie pacjenci z wadą słuchu. Bardzo dużą grupę stanowią dzieci z zaburzeniami sprzężonymi. Mamy tutaj dzieciaczki głuchoniewidome o różnym stopniu zaburzenia wzroku i zaburzenia słuchu. Dzieci, które mają poczucie światła albo brak poczucia światła. Dzieciaczki z zespołami genetycznymi, zaburzeniami autystycznymi, z zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym. W związku z tym jest to bardzo trudna grupa pacjentów. W związku z tym też wymagania do pracy z takimi dziećmi są większe, jeżeli chodzi o specjalistów. Dlatego też w naszym ośrodku mamy grupę specjalistów o różnym po prostu wykształceniu, dostosowaną do możliwości naszych podopiecznych. I w związku z tym, że te osoby, ci pacjenci z tak szerokim spektrum zaburzeń i z tak szeroką niepełnosprawnością wymagają opieki specjalistycznej nie tylko do określonego wieku czy do określonego zakończenia poziomu edukacyjnego, po prostu to są też osoby dorosłe. których u nas są w wieku 25 lat, 30 i wyżej. Najstarszy pacjent w projekcie miał 75 lat, a najmłodszy 3 miesiące.
A jakie są najczęstsze przyczyny wad słuchu u dzieci?
Pierwsza grupa to są zaburzenia genetyczne, druga grupa zaburzenia, które po prostu występują w okresie ciąży mamy, trzecia grupa zaburzenia nabyte, tak? W związku z tym mamy tutaj też szeroki taki zakres tych przyczyn.
Dlaczego o to pytam? Ponieważ jeśli chodzi o dzieci, czy w wieku przedszkolnym, czy szkolnym, czy nawet osoby dorosłe, w wyniku przebytych chorób też można utracić słuch albo pewną część słuchu, tak?
Choroby, które powodują utratę słuchu, są chorobami zakaźnymi, między innymi świnka, odra, szkarlatyna, różyczka. Różyczka jest bardzo niebezpieczna w okresie, kiedy mama jest w ciąży. No i teraz stoimy przed takim pytaniem, tak? Szczepimy dzieci, czy nie szczepimy dzieci?
No mamy ognisko odry.
Mamy ognisko odry, dokładnie. Jeżeli chodzi o świnkę i odrę, są to choroby zakaźne o bardzo szerokim spektrum, które dają bardzo szerokie powikłania. Świnka po prostu powoduje utratę słuchu nawet do 100 decybeli w momencie sytuacji powikłaniowej. Także dziecko może się po prostu słyszeć i obudzić na drugi dzień z totalną głuchotą.
Dlatego o tym wspominam, bo nie mamy tej świadomości, że niekoniecznie dziecko rodzi się z głuchotą.
Tak, oczywiście. Prawda jest taka, że bagatelizowane stany zapalne, które no, nie są leczone albo domowymi sposobami przez wiele tygodni, no bo wiadomo, no, ciężko się dostać do lekarza, rodzice bardzo zajęci i leczą domowymi sposobami powtarzające się stany zapalne uszu, nieleczone prawidłowo, no niestety mogą w konsekwencji bardzo obciążyć rozwój dziecka.
Czy wśród dorosłych członków Polskiego Związku Głuchych, ja wiem, że to są tajemnice zdrowotne, nie wszyscy się tym chwalą, ale niektórzy na przykład mogą się dzielić taką informacją, że utracili słuch w dzieciństwie w wyniku choroby.
Dorośli, których ja mam pod opieką, stracili słuch poprzez choroby przebyte, zapalenie opon mózgowych. To było kiedyś najbardziej popularne i dostawały silne antybiotyki, typu streptomycyna, gdzie po tym najbardziej dzieci, a teraz osoby dorosłe, utraciły słuch. No, często są to też wady genetyczne, ale dbajmy o swoje uszy. Nie zakładajmy słuchawek, błagam, do uszu, do środka i tak, że muzyka jest tak głośno, że inni słyszą to, co my słuchamy, bo to jest najważniejsze, żeby dbać o swój słuch.
Bo niepełnosprawność łatwo się zdobywa, a wychodzi
tak,
się z niej
wychodzi
trudno,
się bardzo trudno.
Albo w ogóle.
Albo w ogóle, no utrata słuchu pogłębia się. Sprawdzajmy naszych rodziców, dziadków. Jeżeli telewizor już jest tak nastawiony, jak my go słyszymy na dole, jak wchodzimy na górę, to znaczy, że coś dzieje się z ich słuchem i warto przyjść na badanie słuchu.
To, że poradnia zajmuje się osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem, to znaczy, że seniorzy też do was zaglądają?
Tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj seniorzy korzystają z aparatowania, co też nie jest takim, po prostu wszystkim się wydaje tutaj, że wystarczy założyć aparat i od razu człowiek będzie słyszał i będzie komunikował się. Niestety to wymaga też adaptacji, nauczenia naszego mózgu, żeby te zmienione sygnały przetwarzał. Tutaj też, no, jeżeli chodzi o seniorów, zdarzają się nam przypadki osób, które trafiają do nas po udarach. To są osoby, które mają afazję i wymagają rehabilitacji, może nie tyle słuchu, ale bardziej mowy. Natomiast z czym wiąże się tutaj ta obecność seniorów? No niestety osoby po udarach bardzo często popadają w depresję, w apatię, nie chcą komunikować się, uciekają do swojego świata i tutaj w mojej ocenie powinno być silne wsparcie psychologiczne, specjalny program dla osób po udarach. To prawda, że udary bardzo często dotykają osób w zaawansowanym wieku, ale proszę Państwa, przez zmieniony nasz tryb życia coraz młodsze osoby niestety dostają udarów. Myślę, że najbardziej spektakularny tutaj przypadek był w ubiegłym roku, kiedy niespełna 30-letni pan informatyk, bardzo intensywnie pracujący, w ogóle nie dbający o zdrowie, niestety dostał udaru. Nikt się nie spodziewa, że człowiek 30-paroletni może dostać udaru. Biorąc pod uwagę, że wykonuje taką pracę, a nie inną, no niestety w tym momencie duży problem dla rodziny, no bo małe dzieci, kredyty, żona niepracująca, to naprawdę to są tragedie. A wystarczyłoby po prostu mieć zdrową relację odpoczynku do pracy, czy też ilości snu. Także chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy musimy sobie uświadomić, że zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Że jest to coś, na co pracujemy latami i cudowna tabletka nie pomoże, jeżeli przez lata człowiek się nie oszczędza, nie dba o swoje zdrowie.
Trafiają do waszej poradni najczęściej?
Trafiają do naszej poradni dzieci malutkie, u których dokonuje się badań w zakresie uszkodzonego słuchu na oddziałach noworodkowych. I to jest pierwsza grupa pacjentów, które w wieku 3 miesięcy już zajmujemy się, od 3 miesiąca życia zajmujemy się rehabilitacją dzieci.
Czyli najpierw jest diagnoza, a potem już taka praca, żeby albo przywrócić resztę słuchu, czy ocalić pewną część słuchu, czy...
To znaczy, to wszystko zależy od tego, zależy od diagnostyki i po prostu zależy od tego, jaki rodzaj niedosłuchu występuje.
I potem jest ustalany jest program, tak?
Jeżeli jest niedosłuch przewodzeniowy, jesteśmy w stanie po prostu tak pomóc pacjentowi, że można słuch po prostu przywrócić. Natomiast jeżeli niedosłuch jest odbiorczy, to jest stały i nieodwracalny. W związku z tym, jeżeli występuje niedosłuch odbiorczy, to prowadzimy rehabilitację słuchu i mowy od momentu po prostu przyjęcia pacjenta do naszego ośrodka. Wówczas rozpoczyna się cały cykl po prostu takiego zaopiekowania się pacjentem, to znaczy diagnostyka medyczna, badania, obserwacje, jak dziecko po prostu reaguje na dźwięki podczas zajęć, następnie aparatowanie, czy w oparciu o aparat słuchowy, czy o implant ślimakowy, no i po prostu rehabilitacja specjalistyczna, treningi słuchowe, opieka psychologiczna, surdopedagogiczna, logopedyczna, surdolegopedyczna. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę, w związku z tym ta rehabilitacja odbywa się też tak dwutorowo, że i rodzice są rehabilitowani oraz dzieci. Nie możemy po prostu oddzielić rodzica od dziecka, w związku z czym zajęcia prowadzone są razem z rodzicami, żeby rodzic miał możliwość obserwacji zajęć i potem wszystkie nasze zalecenia wdrażał w domu. Dlatego, że opieka nad dzieckiem z wadą słuchu jest to opieka, można powiedzieć, 24H. Tak? Zarówno w szkole, w domu, tak jak i na zajęciach.
Dziecko się pojawia w waszej poradni i już zostaje na lata z wami.
Bardzo często, tutaj może pani Joasia nie dość mocno wyakcentowała temat implantowania, dlatego że w naszym ośrodku dzieci, które są kwalifikowane do implantacji, trafiają bezpośrednio do kliniki otolaryngologii w Szczecinie, gdzie pani doktor Katarzyna Amernik wykonuje zabiegi, ale później też w poradni ma tych pacjentów pod opieką. Więc to jest ważne, że jeden specjalista od początku do końca prowadzi pacjenta. Przez to, że mamy kontakt terapeuci z lekarzami, to jest jakby inny rodzaj zaopiekowania pacjenta. Myślę, że na temat implantów pani Katarzyna mogłaby nieco więcej powiedzieć, bo nie jest to prosta procedura, nie są to proste decyzje. Bardzo wiele tutaj zależy właśnie od współpracy z rodzicami, dlatego że w procesie leczenia tak naprawdę ważny oczywiście jest zabieg, sposób przeprowadzenia, ale wydaje mi się, że dużo, dużo ważniejsze o powodzeniu decyduje zaangażowanie i praca rodziców. Jeżeli rodzice są zdeterminowani, żeby pracować, obserwować, żeby naprawdę no, wykazać się dużą cierpliwością w pracy, to te efekty zawsze, zawsze będą dużo lepsze niż w przypadku rodziców, którzy no, po prostu zostawiają wszystko lekarzom i specjalistom, sami się nie angażują, oczekują tylko rezultatów od pracy.
No bo niektórzy traktują ten implant jako, nie wiem, takie przywrócenie słuchu.
Proteza.
Proteza i dziecko sobie może, czy powinno sobie radzić samo i nie ma problemu, tak?
Właśnie to jest mylne myślenie, przepraszam, bo rodzice, czy osoby dorosłe, których ja też mam, mają wszczepiony implant, oczekują, że jak wszczepią, to już będzie wszystko dobrze. Słuch wraca, nie potrzeba się rehabilitować, nie potrzeba chodzić do terapeuty czy do logopedy. No nie jest tak. Implant nie jest cudownym włożeniem, wszczepieniem i ja już wyjdę na ulicę i będę słyszała. tak nie jest. I trzeba się przyzwyczaić do tego. Jeżeli ktoś na przykład z dorosłych nie słyszał przez 30-40 lat, wszczepi sobie implant, to on nie zna tych dźwięków, które będą odbierane z ulicy i on będzie się czuł w tym momencie jak zagubiony, bo on nie zna tych dźwięków. On musi się ich nauczyć, musi się do nich przyzwyczaić i to jest naprawdę ciężka. I rozróżnić. I to jest ciężka praca i tu trzeba dużego zaangażowania czy rodziców, czy osoby dorosłej, która ma wszczepiony implant. Ona musi później
pracować. Ja kiedyś właśnie byłam zdziwiona, bo mi się też wydawało, że jak dziecko na przykład ma wszczepiony implant, no to powinno być szczęśliwe, no bo wchodzi do tego świata słyszących. I przeżyłam szok, kiedy się okazało, że są dzieci, które nie chcą tych implantów. One chcą pozostać w tym swoim świecie ciszy.
To jest bardzo skomplikowany temat. Ja myślę, że tutaj lekarze mogliby więcej w tym obszarze powiedzieć.
Ale ja myślę, że to też się wiąże z tym, co pani powiedziała, że jeżeli z dzieckiem nie pracuje rodzina, jeżeli dziecko jest pozostawione same z sobą, z tym implantem, no to właśnie takie mogą być konsekwencje.
To jest praca do wykonania dla psychologów, aby i z rodziną przepracować temat, i z opiekunami, i z dziadkami. Proszę pamiętać, że środowisko dzieci jest środowiskiem bardzo bezwzględnym. Rówieśnicy bardzo akcentują, odrzucają często inność. Ktoś, kto ma aparat czy implant, to jest ten inny. Więc tutaj jakby istnienie szkół, ośrodków specjalnych kształcących dzieci z wadą słuchu jest jak najbardziej pożądane, bo to dziecko nie czuje się inne, gorsze, odrzucone. Myślę, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile różnych trudnych sytuacji spotyka czy to rodzinę, czy to dziecko niepełnosprawne w zakresie słuchu. Natomiast rodzice często decydują się na szkołę powszechną, uznając, że szkoły specjalne są gorsze. Natomiast tutaj może pani Asia wypowiedzieć się, o ile gorsze jest tutaj oddanie dziecka do szkoły powszechnej, dziecka, które ma wadę słuchu, aparat, implant i które w środowisku nie radzi sobie, bo jest nieakceptowane. Jak bolesne jest odrzucenie przez rówieśników. Naprawdę trzeba zrozumieć tą specyfikę niepełnosprawności, żeby z nią pracować.
Ja tu mogę powiedzieć na przykładzie moich podopiecznych na temat tego, jak dziecko do 6 klasy szkoły podstawowej, jeszcze poprzednio, było cały czas w szkole masowej. Dziecko było aparatowane, dobrze sobie radziło, ono się uczyło, ale nie miało ani jednej koleżanki, ani jednego kolegi. Ono szło do szkoły, wracało do domu i siedziało w tych czterech ścianach z rodzicami niesłyszącymi i ono się najlepiej czuło w języku migowym. Mama nie chciała oddać dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego, bo twierdziła, że to jest ich jedyne dziecko i twierdziła, że absolutnie ona się na to nie zgodzi, bo ono pojedzie i ona nie będzie miała w domu dziecka. Później gimnazjum jeszcze jakoś przetrwała. Ale zbuntowała się w wieku, kończąc gimnazjum, poszła do liceum i chciała do ośrodka szkolno-wychowawczego i przyszła tutaj do Szczecina, z Wielkopolski do Szczecina i jak ona tu przyszła, ona dopiero tu odżyła, poznała koleżanki, poznała kolegów, zaangażowała się w sport, odnosiła sukcesy, teraz dziewczyna studiuje anglistykę.
I ma przyjaciół.
I ma przyjaciół, tak.
Tak, bo
i to jest najważniejsze.
Nie zapominajmy, że oprócz tych efektów w nauce bardzo ważny jest rozwój emocjonalny dzieci. A odrzucenie przez środowisko myślę, że jest największą karą. Samotność nie dotyka tylko ludzi starych, czy tylko ludzi całkowicie głuchych. Samotność jest taką dotkliwością, która no niestety powoduje wykluczenie ze społeczeństwa. Czyli pracując nad wykluczeniem, musimy myśleć właśnie o tym rozwoju emocjonalnym wśród dzieci.
Czyli w waszej poradni nie tylko rehabilitujecie, ale również pracujecie nad tą
integracją środowiska dzieci niepełnosprawnych i tutaj projekty, które pani Asia realizuje.
To znaczy, może ja jeszcze nawiążę do tego po prostu tej rozmowy pani, dlatego że my musimy mieć na uwadze, że wśród osób z wadą słuchu każde dziecko jest inne i my musimy indywidualnie po prostu podchodzić do problemu. Dlatego że inaczej będą funkcjonować dzieci, które korzystają z aparatów słuchowych, inaczej funkcjonują dzieci, które korzystają z implantów ślimakowych. Jest to uwarunkowane różnymi czynnikami. Po pierwsze, stopniem ubytku słuchu, momentem zdiagnozowania ubytku słuchu, momentem, kiedy rodzic rozpoczął rehabilitację i jak ta rehabilitacja po prostu się rozwija i jak rozwija się dziecko. Jest to po prostu proces kilkuletni, dlatego nie ma złotego środka, że tutaj dzieci funkcjonują bardzo dobrze w szkole masowej, tutaj funkcjonują w ośrodku szkolno-wychowawczym. Po prostu my musimy jako terapeuci indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek.
Ale też warto powiedzieć, że duże znaczenie ma to, w jakim środowisku dziecko funkcjonuje. Czy są to rodzice słyszący, czy są to niesłyszący, czy dokładnie. Są to rodzice, których niedosłuch wynika z nabytych, przybytych chorób, bo to otoczenie bardzo często decyduje o szansach na powodzenie dziecka.
To, co Maja powiedziała, że dzieci często są przewodnikami dla swoich
tak, dokładnie.
Rodziców. Jeżeli
dzieci
słyszą.
Słyszące, tak. Dzieci
albo
słyszące.
Ciężar,
albo te z implantami. Albo te słabo słyszące, tak, które pójdą, jednak one coś tam usłyszą, i w tym momencie one są przewodnikami dla rodziców głuchych. No to dzieci słyszące to praktycznie są od malutkiego. Najlepiej jakby od kołyski, powiedzmy, już mogły załatwiać sprawy.
Formalne za rodziców.
Tak, formalne za rodziców. No tak jest w środowisku. Jeżeli dziecko rodzi się słyszące, to w tym momencie rodzice mają swoich przewodników, tak?
Tak, ale to proszę zwrócić uwagę, to jest taki ogromny ciężar odpowiedzialności, bo tutaj role się odwracają. Dziecko staje się opiekunem swoich rodziców.
Ale jeżeli jeszcze samo ma problemy ze słuchem,
tak,
to
tak.
To już jest w ogóle,
tak.
Bo...
Są bardzo trudne psychologicznie sytuacje rodzinne i tutaj spotykamy się z takimi historiami, kiedy jedno dziecko zostało zaimplantowane, obydwoje rodzice niesłyszący, to dziecko bardziej zintegrowało się z dziadkami, którzy słyszeli, niż ze swoimi rodzicami, więc w momencie, kiedy urodziło się kolejne dziecko, rodzice nie chcą zgodzić się na implant. Z tego powodu, że w ich przekonaniu tracą kontakt ze swoim dzieckiem. Z naszego punktu widzenia oczywiście jest to sytuacja wysoce niepożądana, bo dziecko traci szansę na to, żeby w przyszłości funkcjonować w naszym społeczeństwie, bo rodzice, trudno powiedzieć z jakich powodów, no z miłości rodzicielskiej, ale trochę i z egoizmu, skazują to dziecko na bytność w społeczeństwie tylko i wyłącznie głuchych. A jeśli założymy, że większość dzisiaj dzieci głuchych jest implantowanych, to jaka przyszłość czeka to dziecko?
Ilu macie podopiecznych w swojej poradni?
Zarejestrowanych podopiecznych poradni to jest około 15 tysięcy osób z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Aktywnie biorących udział w rehabilitacji to jest około 500 osób. Proszę Państwa, to jest grupa dzieci, która stale jest rehabilitowana na terenie naszego województwa. To nie jest marginalna sprawa, a proszę wziąć pod uwagę, że nie wszystkie dzieci niestety są rehabilitowane w naszej placówce. Gro osób albo zaniedbuje tą rehabilitację, albo korzysta na przykład z usług Warszawy, Poznania. Także nie jest to marginalny problem, a jak badania pokazują, będzie problem narastał. Właśnie przez niską dostępność specjalistyki w powiatach, właśnie przez zaniedbania zdrowotne, właśnie przez niską w ogóle dostępność specjalistów medycznych.
Dobrze mieć taką dobrą poradnię, prawda?
Bardzo dobrze. No, chcę jeszcze powiedzieć, że to nie tylko poradnia w Szczecinie, ale jeszcze w Koszalinie działa prężnie, która rehabilituje też dzieci od malutkiego do dorosłego. Także mamy jeszcze jedną poradnię.
No, ta tak samo dobrą.
Tak samo dobrą i działającą bardziej tamtą stronę koszalińską, byłego województwa koszalińskiego obsługuje.
Ja sobie tak myślę, ponieważ to Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie działa przy Polskim Związku Głuchych Oddziale Zachodniopomorskim. Jest to placówka prowadzona przez organizację pozarządową. Oczywiście są pieniądze, kiedy...
Są projekty,
kiedy
tak.
Są projekty,
na dodatkowe zajęcia.
Na dodatkowe. Są pieniądze z NFZ-u, ale to też trzeba wnioskować o te pieniądze. Ale przydają się czasami takie pieniądze, nie wiem, sponsorów czy ludzi, którzy...
Teraz z 1% możemy, bardzo chętnie zapraszamy do przekazywania pieniędzy z 1% na Polski Związek Głuchych, Oddział Zachodniopomorski. Te pieniądze naprawdę pomogą w rehabilitacji i dzieci, i osób dorosłych.
Czyli 1% dla Polskiego Związku Głuchych, bo jest to organizacja pożytku publicznego, ale też przydadzą się, tak jak już wspomniałam, sponsorzy i darczyńcy.
Tak. Oczywiście nie możemy ukryć tutaj tej sytuacji, że bardzo korzystamy dzięki współpracy z Fundacją Jurka Owsiaka. W ramach tej współpracy realizujemy program badań przesiewowych, Nie możemy pominąć tutaj współpracy ze Słuchmedem, który to przekazał, udostępnił nam specjalistyczny sprzęt. Dzięki współpracy z firmą Oticon, która regularnie tutaj nas wspomaga, dofinansowuje, ale też i dzięki współpracy z wolontariuszami, bo ich rola jest tutaj nieoceniona. Największą grupę wolontariuszy w tej chwili stanowią uczniowie liceum imienia Mieszka I, potocznie zwany dwójką, z klasy o profilu IB, którzy udzielają korepetycji naszym podopiecznym, czyli po zajęciach rehabilitacyjnych. Wolontariusze jeszcze godzinkę spędzają na przykład na nauce języka angielskiego, czy to na nauce języka polskiego. Ten kontakt ze starszym uczniem, ze starszym nastolatkiem, no tutaj dodatkowo motywuje naszych dzieciaków, bo to nie jest ten groźny nauczyciel w szkole, to nie jest pani terapeutka, tylko to jest ktoś, kto nieco bardziej rozumie ich problemy, bo też jest sam uczniem. Zachęcam kolejnych wolontariuszy do współpracy z nami, bo też doświadczenia młodego nauczyciela są tutaj bezcenne.
Przypomnijmy, gdzie mieści się Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie.
Niedziałkowskiego 19, zapraszamy.
A oddział zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych?
Wojska Polskiego 91/93.
Zapraszamy do odwiedzania zarówno organizacji, jak i poradni. A gośćmi magazynu Pożyteczni były dzisiaj panie Maja Kamińska-Kołota, prezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego, Dorota Skoneczna, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji, skrócę trochę nazwę, i Anna Biczak, surdo i tyflopedagog z tejże poradni. Zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin www.radioszczecin.pl/pozyteczni do zakładki podcasty. A my usłyszymy się za tydzień po godzinie 19. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.